Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj Państwa i moim gościem w Konwersatorium jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk i filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, księże. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Temat jest bardzo trudny, bo jest bardzo obecnie w życiu nam dużo miesza. Chodzi o coś, co chyba jakoś można ogólnie nazwać problemem homoseksualnym w Kościele katolickim. To nie jest problem, który występuje tylko czy głównie w Kościele, no ale ostatnio mamy więcej zamieszania akurat w Kościele wokół tej sprawy. Niedawno odbył się taki specjalny szczyt, dyskusja w Rzymie, na Watykanie, dotyczący tej sprawy, a to nie jest jedyne takie wydarzenie i bardzo wyjątkowe, ponieważ no od, można powiedzieć, miesięcy, jeśli nie od, w jakimś sensie od lat, mamy takie spiętrzenie trudności. Tak mówi się o kryzysie, trochę tak zawężając te kwestie albo przesuwając w innym kierunku, mówi się o kryzysie pedofilskim. Tak? Kolejne obszary Kościoła są takim oskarżeniem dotykane i co więcej, te oskarżenia w wielu miejscach się potwierdziły mimo wcześniejszych zaprzeczeń. Prawda? Mieliśmy przede wszystkim tę straszną epopeję amerykańską z powoli wydobywanymi na powierzchnię oskarżeniami różnych gwałtów i nadużyć, których dokonywali poszczególni księża. To jest jeden element tego dramatu, ale drugi, który jest równie gorszący, mianowicie to, że gdy te nadużycia i gwałty jakoś tam dochodziły do, wiedza o nich dochodziła do władzy kościelnej, to bardzo często zdarzało się, że jedyną reakcją, a do pewnego momentu wyłącznie jedyną reakcją było wyciszanie całej sprawy, ewentualnie przenoszenie autorów tych nadużyć różnych księży z jednej parafii do drugiej w różnych miejscach. Ten mechanizm znamy. On już jest wielokrotnie opisywany, o nim już wiele razy się mówiło. Rzecz w tym, że problem ten się przenosi. Jakby okazuje się, że jeden z podstawowych czynników obecnego kryzysu Kościoła w Irlandii, prawda? To, co w tej chwili obserwujemy w postaci jakiejś swoistej apostazji Irlandczyków, miało wstęp w postaci tego no właśnie kolejne ujawniania różnych, również chowanych pod dywan, różnych nadużyć. No, ci, którzy śledzą te wydarzenia, obserwują, oczywiście to samo dzieje się gdzieś tam, czy w innej trochę skali, ale dzieje się w Australii na przykład, no, że zawsze powstaje pytanie, czy to jest tylko tak, że te kraje stały się sławne z tego powodu, dlatego, że akurat w nich udało się nagłośnić i pokazać procesy, które trwają gdzie indziej, w innych miejscach. I w związku z tym ci, którzy idą najdalej w tych oskarżeniach, mówią, to jest właściwie tak, że to cały Kościół tak funkcjonuje, wszędzie tak jest i tylko się nie dziwmy, zaraz będzie to samo w Polsce. To jest jeden z tonów, tak, tego oskarżenia. Drugi jest taki, że no nie wiemy, tak? Nie wiemy, dopóki nie, sprawy nie wyjdą ewentualnie na jaw, nie wiemy. Mamy dzisiaj wielką dyskusję, czy biskupi się tą sprawą należycie zajmują, jak radzi sobie z nią papież Franciszek, czy reakcje są odpowiednie, mamy problemy z niektórymi nominacjami, które też papież Franciszek jakoś przez jakiś czas bronił, tak, w Chile na przykład, czy problem kardynała McCarricka niedawno sekularyzowanego, czyli przeniesionego do stanu świeckiego, wydalonego z duchowieństwa. Wielkie poruszenie. Jednym z tematów, który tutaj gdzieś się pojawia, to jest pytanie, jaki jest związek między tymi wszystkimi strasznymi wydarzeniami, a ewentualnymi zmianami w Kościele w stosunku do homoseksualizmu, jeśli takie zmiany nastąpiły, bo to pytanie, prawda? I mamy jednych, którzy mówią, nie, w ogóle oddzielmy tę sprawę, pedofilia jest zupełnie czymś innym. No i są również inni, którzy mówią, nie, to jest ściśle ze sobą związane.
Te tematy są niezwykle ważne, ale także ciekawe i one coraz bardziej dotyczą także Kościół katolicki w Polsce i szkoda, że znakomita większość naszych katolików ciągle zatyka uszy i nie chce o tym wszystkim słyszeć. Natomiast to ogólnoświatowe trzęsienie ziemi, ono do nas powoli nadchodzi, a może już jest nawet w naszym kraju. I warto o tym rozmawiać, warto to rozumieć, ponieważ to są tematy, przed którymi nie da się uciec. I tutaj nastąpiła, uważam, bardzo wielka zmiana w roku 2018, gdy chodzi o Watykan, Stolicę Apostolską, gdy chodzi o taką świadomość wśród katolików w Europie i na świecie. Otóż w końcu uznano, że problem pedofilii to nie jest kwestia krajów zachodnich, anglosaskich, ale że jest to problem globalny, problem planetarny, że dzisiaj można mówić o globalnym dramacie pedofilii i że ta kwestia dotyczy wszystkich kultur, religii, denominacji chrześcijańskich, gdy chodzi o Kościół katolicki, dotyczy wszystkich kościołów lokalnych w Europie, w Afryce czy w Azji. I to jest pierwsza nowość roku 2018, ale jest także, uważam, inna, druga nowość roku 2018, to jest też, uważam, poważny przełom. Otóż okazało się, że w Kościele katolickim poważnym problemem jest nie tylko pedofilia, to znaczy ofiary nieletnie poniżej 18 roku życia, ale także osoby dorosłe. W języku angielskim mówimy o vulnerable adults, czyli dorośli słabsi, pozostający w zależności służbowej, najczęściej klerycy, młodzi księża czy siostry zakonne. Okazuje się, że także te osoby są czasami molestowane seksualnie przez biskupów, niektórych biskupów, księży czy zakonników w wielu krajach świata. W związku z tym w Kościele katolickim tak naprawdę nie wiadomo, który pożar gasić, czym się zająć w pierwszej kolejności, a co jeszcze może poczekać. Ostatni szczyt, który miał miejsce w Watykanie, pokazał, że jednak tym największym pożarem jest pedofilia, czyli osoby nieletnie, i ten szczyt właśnie był poświęcony przede wszystkim tym ofiarom nieletnim, jak je chronić, jak rozliczać biskupów czy przełożonych zakonnych, jeśli tuszują pedofilię. Także mamy tych pożarów bardzo wiele, natomiast wracając właśnie do pytania kluczowego pana redaktora, warto powiedzieć tak. Oczywiście zagadnienie homoseksualizmu i problem pedofilii to są dwie odrębne dziedziny, dwa odrębne zakresy, dwa odrębne zbiory problemów, które jednak w jakiś sposób się spotykają. I tutaj niestety mamy taki ogromny i w naszym kraju, i w innych społeczeństwach szum medialny. I w tym szumie wypowiada się setki, jeśli nie tysiące różnego rodzaju sądów ocennych, które są między sobą kompletnie sprzeczne i bardzo często nic z tego nie wynika. W związku z tym jeden, powiedzmy, kardynał mówi A, drugi mówi B, trzeci mówi C. Te sądy są między sobą sprzeczne. Katolicy, czy także ludzie innych wyznań, którzy słuchają tych wypowiedzi, mogą kompletnie tego już nie ogarniać.
Spróbujmy to uporządkować.
Spróbujmy to uporządkować. Otóż Kościół katolicki funkcjonuje na wszystkich kontynentach. Poszczególne kontynenty są bardzo zróżnicowane, także gdy chodzi o rozumienie pewnych prawd wiary i moralności, także gdy chodzi o podejście do orientacji seksualnej człowieka. Najprościej możemy sformułować następującą tezę. Gdy chodzi o kraje zachodnie i Kościół katolicki w Europie, w Australii czy w Ameryce Północnej, także gdy chodzi o Amerykę Południową, istnieje wyraźna korelacja między orientacją homoseksualną księży katolickich, duchownych katolickich, biskupów, zakonników, a zjawiskiem pedofilii. Co wynika z raportów, które zostały przygotowane w ostatnich latach w Belgii, w Irlandii, w Australii czy w Stanach Zjednoczonych? Otóż z tych raportów rządowych czy kościelnych jasno wynika, że około 80% ofiar to są chłopcy. To znaczy, że 80% nadużyć seksualnych duchownych katolickich to są przestępstwa popełnione przez duchownych o orientacji homoseksualnej. Mamy tę korelację, gdy chodzi o Europę, Amerykę Północną i Amerykę Południową. Ale gdy chodzi o Azję, na przykład Indie, czy kraje afrykańskie, to tutaj bardzo trudno o wskazanie tego rodzaju korelacji. Nie mamy żadnych raportów. Natomiast z obserwacji mogę powiedzieć na podstawie lektury książek, gazet na podstawie setek rozmów z duchownymi, z siostrami zakonnymi pochodzącymi właśnie z Indii, czy z Nigerii, czy z innych krajów afrykańskich, mogę powiedzieć tak. Tej korelacji w tych krajach nie ma. Dlaczego? Ponieważ de facto nie istnieją duchowni homoseksualni. Na przykład w Indiach jeszcze niedawno była karalność za akty homoseksualne. W kulturze hinduizmu mamy wielką pochwałę małżeństwa, miłości między kobietą i mężczyzną, i populacja osób homoseksualnych jest minimalna i dotyczy to także katolików, którzy mieszkają w Indiach. W związku z tym mamy oczywisty wniosek. Skoro populacja osób homoseksualnych jest minimalna i jeśli w konsekwencji także duchowni homoseksualni, katolicy stanowią minimalną grupę, to wynika z tego jasno, że także będzie minimalna liczba nadużyć seksualnych wobec nieletnich czy pełnoletnich o charakterze homoseksualnym. I warto tę tezę możliwie często powtarzać, ponieważ ona właściwie nie istnieje w domenie publicznej i Watykanu, i mediów ogólnoświatowych, natomiast ona precyzuje nasz opis i pomaga nam rozumieć, gdy chodzi o to, co się rzeczywiście dzieje w Kościele katolickim.
Czyli mamy pewnego rodzaju dominanty, zależnie od regionu. Stąd w naszym bardziej zachodnim widzeniu tych spraw ta korelacja homoseksualna jest bardzo mocno widoczna. Stąd gdzieś tam na początku, zresztą chyba w dalszym ciągu się to robi, używa się takiego specyficznego pojęcia efebofilia, tak? Takiego, że tak naprawdę rzeczywiście chodzi o albo dorastających, albo już młodych, tak? Mężczyzn, tak? I chłopców.
No właśnie, może tutaj doprecyzujmy, ponieważ kategoria pedofilii to jest świat publicystyki. To nie jest kategoria naukowa, to nie jest pojęcie prawne. Mówiąc o pedofilii w tym sensie publicystycznym, mamy tak naprawdę do czynienia z różnymi formami nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich, w sensie szerokim, poniżej 18 roku życia. Natomiast jeśli to chcemy doprecyzować, to bardzo często się właśnie wyróżnia taką typową pedofilię, czyli dzieci do 12 roku życia, które są ofiarami różnych form nadużyć jeszcze przed okresem dojrzewania. I później mamy tę drugą grupę właśnie między 12 a 18 rokiem życia. I to są różne formy właśnie efebofilii. Natomiast to, co jest tutaj, myślę, bardzo ważne, to jest kwestia pewnej niewrażliwości w naszym kraju, gdy chodzi o bardzo różne grupy zawodowe, takiej, bym powiedział, świadomości dominującej. Owszem, jest potępienie dla takich radykalnych form nadużyć seksualnych, gdy chodzi o gwałt czy taką przemoc seksualną. Natomiast ciągle jest lekceważenie, gdy chodzi o takie wersje soft, na przykład gdy chodzi o nieodpowiednie wyrażenia słowne, gdy chodzi o uwodzenie emocjonalne dzieci, młodzieży przez osoby dorosłe, gdy chodzi o pornografię dziecięcą, dystrybucję, przesyłanie, oglądanie różnego rodzaju właśnie zdjęć o charakterze erotycznym z wykorzystaniem osób nieletnich, to będzie kwestia różnych form niewłaściwego właśnie zachowania seksualnego na portalach społecznościowych. Mamy dzisiaj wiele właśnie takich nowych form wersji soft, gdy chodzi o nadużycia seksualne, i w Polsce uważam, potrzeba budzenia świadomości, żeby także tutaj zauważyć problem.
Wracamy do naszej rozmowy, właśnie to nazwałem to problemem nadużyć, tak, seksualnych w szerokim tutaj rozumieniu, które w tej chwili są przedmiotem dyskusji w Kościele katolickim i być może to jest najbardziej otwarta dyskusja na ten temat, jaka się w dzisiejszym świecie toczy, bo jakoś tak nie wyobrażam sobie, żeby problem dotyczył tylko duchownych i tylko Kościoła, ale tak się składa, że trochę też pod wpływem całej sytuacji oskarżeń i zarzutów Kościół tę kwestię podejmuje. Tak? Jest to przedmiotem obecnie coraz bardziej otwartego namysłu. Ale zapytajmy trochę o przyczyny. Są autorzy, może w z takim obecnie publicystycznym zapałem, tak, przekonujący nas, że to jest właśnie taki bardzo typowo kościelny problem. To znaczy wszystkie te nadużycia są związane wyłącznie z tym, że Kościół właśnie działa w ten i nie inny sposób. A poza Kościołem tego problemu albo nie ma, albo jest minimalny, bo właśnie nie ma tych problemów, które ma Kościół katolicki zwłaszcza. I tu oczywiście mówi się zaraz o celibacie, mówi się o pewnych formach hierarchicznych, wykonywania władzy i tak dalej, i tak dalej. Gdyby Kościół przestał być pod tym względem różny od innych społeczności, przyjąłby zwyczaje i formy, które panują w społeczeństwach cywilnych dzisiaj, w naszym świecie zachodnim, to problem, tak rozumiem, domyślę, no jakoś by się albo skończył, albo nie byłby tak dramatycznie dojmujący. No ale to nie jest oczywiste, że to jakby mówiąc brutalnie, Kościół stworzył problem pedofilii i tych nadużyć.
Pedofilia jest współczesnym holokaustem, tak twierdzą niektórzy autorzy włoscy, irlandzcy czy amerykańscy. To jest bardzo mocne określenie, ale
tak,
ono pada w niektórych książkach, w niektórych artykułach. Współczesny, milczący, cichy Holokaust. Co więcej, ta plaga rozwija się w tempie zastraszającym. Dlaczego? Za sprawą internetu. Rozwój nowych technologii, rozwój internetu, to jest raj dla różnej maści pedofilów. I jeśli przeglądamy najnowsze raporty amerykańskie czy włoskie dotyczące różnych form wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, to możemy się przerazić, szczególnie tym, co się dzieje w tak zwanym głębokim, ciemnym internecie, dark deep net. No, to jest coś absolutnie wstrząsającego i rozwój właśnie plagi pedofilii w głębokim internecie jest czymś absolutnie porażającym, wstrząsającym. No, trudno znaleźć odpowiednio mocne słowa, żeby ten dramat opisać. Także mamy plagę globalną i trochę gonimy króliczka, to znaczy z jednej strony mówimy coraz więcej o pedofilii i dobrze, ale z drugiej strony to zjawisko się rozlewa, ponieważ szczególnie internet ułatwia rozwój tej plagi.
Można powiedzieć, no internet to jest pewien instrument, oczywiście on ogromnie ułatwia propagację pewnych zachowań, ale czy możemy powiedzieć, że, bo to też jest teza, która jest położona na stole do dyskusji, czy możemy powiedzieć, że to, co nazywamy rewolucją seksualną, czy to jest coś, co rozładowuje i jakby osłabia uderzenie tego kryzysu, czy wręcz odwrotnie, jest tak naprawdę głęboką podstawą do mimo wszystko jakiegoś z jednej strony powstawania tego zjawiska, z drugiej strony no, jakiegoś jednak mniejszej lub większej obojętności, lekceważenia tego softowego, tego pierwszego etapu.
Powiem tak, rzeczywiście, gdy chodzi o kraje zachodnie, głęboki demontaż moralny został spowodowany w latach 60. 70. tą właśnie słynną rewolucją seksualną roku 1968. Wielu liderów, wielu mentorów tej rewolucji głosiło apoteozę relacji seksualnych między dorosłymi i dziećmi. Co więcej, ta pochwała pedofilii, dzisiaj się może nam włos na głowie jeży, ale rzeczywiście w Europie, w wielu krajach zachodnich w latach 60., 70. mieliśmy pochwałę różnych form tego, co dzisiaj nazywamy pedofilią. I tego rodzaju pozytywne podejście do pedofilii przenikało także do kręgów katolickich w Belgii czy w Holandii. Niektóre gazety katolickie pisały pozytywnie o relacjach seksualnych między dorosłymi i dziećmi. W związku z tym, no to jest poza sporem, że rewolucja seksualna ma ogromny wpływ na rozwój plagi pedofilii, ale dzisiaj można powiedzieć tak, że przyzwolenie w krajach zachodnich dla tej fali właściwie przestało funkcjonować i raczej można mówić o takiej zgodzie społecznej. Jest pewien konsensus w Niemczech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, że należy potępiać, należy negatywnie moralnie oceniać relacje seksualne między dorosłymi i dziećmi, no ponieważ widzimy już dzisiaj skutki, do czego to właśnie doprowadziło. W związku z tym można powiedzieć tak, gdy chodzi o rewolucję seksualną roku 1968, no ona przyniosła ogromne spustoszenie, ale w krajach zachodnich jest dzisiaj przebudzenie moralne, jest większa świadomość i próbuje się zwalczyć różnego rodzaju negatywne konsekwencje, przynajmniej niektóre tej rewolucji. Ale jest, uważam, inny problem w świecie, który jest kompletnie przemilczany i tutaj mam na uwadze pewne religijne czynniki, które niestety sprzyjają pedofilii, szczególnie gdy chodzi o islam i hinduizm. Dwa przykłady. Przed 3 laty w Turcji, Turcja jest częścią NATO, jest naszym sojusznikiem militarnym, nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale w jakimś sensie należy do tej europejskiej strefy gospodarczej czy politycznej. W Turcji przyjęto nowe rozwiązania prawne przed 3 laty dotyczące tej właśnie dolnej granicy wieku, gdy chodzi o relacje seksualne z osobami dorosłymi. I ta granica wieku to jest 12 lat. W Polsce mamy 15, w Turcji mamy 12 lat. Powtarzam, w Turcji, jeśli dziewczynka bądź chłopiec mają 12 lat i jeśli wyrażają zgodę na relację seksualną z osobą powyżej 18 roku życia, to taka relacja jest zgodna z prawem tureckim.
No, nie jest czynem zabronionym.
Drugi przykład, no to są Indie i no ponad 1 miliard mieszkańców tego kraju. Każdego roku w Indiach wydaje się za mąż około 10 milionów nieletnich dziewczynek. One wychodzą za mąż i mężowie no, mają powyżej 18 roku życia, mogą mieć lat 25, 30 czy 40, a dziewczynki mają lat 10, 11, 12. No, czy to nie jest jakaś forma pedofilii? No ewidentnie mamy tutaj wielki problem kulturowy, religijny. Powiem jeszcze inaczej. Jeśli patrzymy na dzieje świata, jak podchodzono do moralnej oceny relacji seksualnych między osobami dorosłymi i osobami nieletnimi, no przecież były bardzo różne oceny, bardzo różne teorie etyczne i ten problem dzisiaj jest także przed nami w wieku XXI. W związku z tym, jeśli mówimy właśnie o pedofilii w Kościele katolickim czy w niektórych krajach zachodnich, to dotykamy jedynie maleńkiej części ogromnego problemu, który ma charakter globalny.
Wydaje się, że w dalszym ciągu mamy ten problem mocno dyskutowany. Tak? Znaczy, z jednej strony zdecydowanie wydzieloną przestrzeń tej pedofilii. To jest prawnie jakoś tam, no nie jest to, jak ksiądz powiedział, nie jest to samo w sobie pojęcie prawne, tak, ale ono dotyka czegoś, co prawo wyraźnie oddziela jako przestępstwo, jako czyn zakazany. A z drugiej strony mamy czyny homoseksualne, które oczywiście to już jest problem, który podlega dyskusji, ocenie, osądowi moralnemu. Nie żyjemy w czasach, w których są regulowane prawnie, tak, czy jakoś również kryminowane, tak, te czynności, te uczynki. To powoduje, że granica z jednej strony powinna być bardzo jasna dla wszystkich, tak, między tymi dwoma światami, pedofilskim, jakby homoseksualnym. Niemniej do tego obrazu dochodzi pewna odrębność, tak, widzenia tych spraw przez Kościół katolicki, bo tutaj wydawało się w każdym razie do niedawna rzeczą oczywistą, że dla etyki katolickiej zarówno jedna, jak i druga czynność jest moralnie naganna. Tak? To znaczy również homoseksualizm nie jest czymś, co z punktu widzenia katolickiego może się jakoś tam swobodnie rozwijać. Prawda?
Głęboka niezgoda z panem redaktorem. Mhm. Od 50-60 lat Kościół katolicki jest w tych kwestiach głęboko podzielony i można powiedzieć, że te kwestie są dzisiaj przyczyną wewnętrznej, ostrej, brutalnej wojny wśród katolików w wielu krajach świata. Oczywiście, gdy chodzi o katechizm Kościoła katolickiego, mamy jasne zapisy dotyczące oceny orientacji, tendencji homoseksualnej, gdy chodzi o rozumienie aktów homoseksualnych. Natomiast coraz częściej niektórzy kardynałowie, biskupi, arcybiskupi, myśliciele katolicy mówią o potrzebie nagłej, koniecznej zmiany tych zapisów i będzie też wiele środowisk, które kompletnie te zapisy lekceważą. Zmiany zaczęły następować w tempie niezwykle szybkim po Soborze Watykańskim II. Tutaj szczególnie w krajach anglosaskich mieliśmy bardzo płodnych, wpływowych autorów, którzy poprzez swoje książki, artykuły ukształtowali nowe rozumienie orientacji homoseksualnej czy aktów homoseksualnych. Warto tutaj wspomnieć takie dwa nazwiska: Charles Curran i Richard McBrien. To są dwaj myśliciele amerykańscy. Charles Curran jest autorem kilkudziesięciu książek teologicznych, szczególnie gdy chodzi o teologię moralną. Z jego książek w języku angielskim uczono się w seminariach, w zakonach, w wielu parafiach, w wielu ruchach katolickich, tam gdzie jest język angielski, ale później te książki też oczywiście były tłumaczone na inne języki świata. Charles Curran od lat 60. przekonywał świat katolicki, że mamy tak naprawdę dwie równorzędne orientacje seksualne człowieka, heteroseksualną i homoseksualną, i to przekonanie zakorzeniło się wśród milionów katolików na świecie. Natomiast Richard McBrien też napisał kilkadziesiąt książek, ale szczególnie był skuteczny, gdy chodzi o media, to znaczy przez swoje audycje telewizyjne, programy radiowe, poprzez swoje felietony czy artykuły w prasie, no docierał do bardzo szerokich kręgów, szczególnie gdy chodzi o Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię czy Irlandię od lat 60. XX wieku. W związku z tym można powiedzieć tak, że te zmiany nastąpiły, gdy chodzi o rozumienie właśnie tego tradycyjnego nauczania, ale ja powiem jeszcze coś innego. My w Polsce nie musimy szukać Australii czy Irlandii. Podobne zmiany nastąpiły w Polsce, gdy chodzi o młode pokolenie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dlaczego? Ponieważ no, te tematy są wykasowane, gdy chodzi o nauczanie religii w szkole. Nasze polskie dzieci mają mniej więcej 800 godzin, jeśli ktoś chodzi na religię w szkole podstawowej, w szkole średniej jest 800 godzin. No jest pytanie, ile godzin z tych 800 poświęca się fundamentalnym kwestiom moralnym dotyczącym orientacji seksualnej człowieka. Często jest to zero. W związku z tym, jeśli nie kształtujemy myślenia młodych katolików, gdy chodzi o te ważne kwestie, to oczywiście dzieci w Polsce i młodzież uczą się skąd? No z telewizji, z internetu. W związku z tym przyjmują bardzo szybko niezwykle liberalne rozumienie tych jakże ważnych kwestii. W związku z tym ja powiem dość może mocno, ale to jest może dla niektórych osób szokujące, ale uważam, że gdyby dzisiaj zrobić badania ankietowe, anonimowe w Polsce, w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich, wśród katolików ochrzczonych, bierzmowanych czy przed bierzmowaniem, pochodzących z naszych katolickich rodzin, to uważam, że gdy chodzi o stosunek do właśnie orientacji homoseksualnej, gdy chodzi o akty homoseksualne, gdy chodzi o pytanie dotyczące legalizacji związków jednopłciowych, to uważam, że wyniki takich badań byłyby wstrząsające dla nas, dorosłych katolików w Polsce.
To dotyczy Polski, która mimo wszystko jest na mapie Europy i mapie świata w dalszym ciągu krajem dość in plus wyróżniającym się jako kraj przywiązany do Kościoła.
Gdy tak, chodzi, no, o praktyki gdy religijne, chodzi o praktyki religijne, gdy chodzi o obrzędy, natomiast no, przecież religia jest czymś szerszym niż obrzędy. W związku z tym, no, jeśli pytamy w Polsce właśnie o to, ile osób chodzi do kościoła, czy na przykład no, uczestniczy w pewnych obrzędach kościelnych, śluby kościelne, czy pogrzeby, to rzeczywiście te statystyki obrzędów religijnych w Polsce wyglądają ciągle jeszcze dość dobrze. Natomiast no, religia to jest coś o wiele szerszego. To są przekonania moralne, to jest pewna wizja światopoglądowa, to jest rozumienie sensu życia, który powinien być właśnie z religii wyprowadzany. No i tutaj już mamy no, ogromny problem. Co więcej, uważam, że w niektórych kwestiach w Polsce będziemy bardziej liberalni niż katolicy w krajach zachodnich. Od kilkunastu lat badam chociażby podejście w Polsce czy w innych krajach zachodnich do nowej generacji środków, które są wykorzystywane, gdy chodzi o aborcję farmakologiczną, medyczną, prawda? Czyli mówimy o tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, mówimy o pigułkach dzień później, pięć dni później czy miesiąc później. Warto zauważyć, że wprowadzenie tych preparatów do aptek w Niemczech, we Włoszech czy we Francji łączyło się naprawdę z poważną, ostrą debatą publiczną, także wśród katolików. Natomiast w Polsce te preparaty wchodziły do aptek jak nóż w masło i właściwie zainteresowanie tą kwestią w Polsce jest prawie zerowe.
To rzeczywiście na tle różnych naszych takich ogólnych przeświadczeń zaskakujące stwierdzenie, prawda? Bo mamy kontrast między tym poczuciem, tak, bycie narodem dość homogenicznym pod względem przywiązania do religijnych wartości. Z drugiej strony to, o czym ksiądz mówi, pewna łatwość przyjmowania stanowisk także we własnym życiu i także ocen, które dotyczą w ogóle całych kwestii gdzieś w materiach, które widocznie się rozumie jako nie wiem, gdzieś tam znajdujący się na boku tego życia religijnego.
Może taka ciekawostka. W Polsce, jeśli mówimy o badaniach dotyczących religijności, to najczęściej chodzi o to, ile osób właśnie poszło do kościoła na niedzielną mszę świętą i tego dotyczą właśnie te wewnętrzne badania przeprowadzone jesienią w październiku każdego roku przez Kościół katolicki. To jest po prostu policzenie osób, które przyszły do kościoła, natomiast z tego badania kompletnie nic nie wynika, gdy chodzi o to, co te osoby myślą, w co one rzeczywiście wierzą, jakie mają poglądy moralne czy religijne, czyli badamy jedynie obrzędowość, natomiast nie sięgamy głębiej i tutaj można uczyć się ważnych rzeczy od Amerykanów. W Polsce coraz częściej są komentowane wyniki amerykańskiego instytutu o nazwie Pew Research Center. Ten ośrodek badawczy bada religijność na całym świecie w sposób kompleksowy, naprawdę rzetelny i te wyniki mówią już coś więcej. Dlaczego? Ponieważ w tym badaniu są stawiane cztery pytania. Po pierwsze, czy w ogóle ktoś należy do jakiejś wspólnoty religijnej, kościoła, do jakiejś formy właśnie związku wyznaniowego, tak czy nie? Następnie jest pytanie, czy osoba się modli przynajmniej raz dziennie. Jest trzecie pytanie, czy uczestniczy raz w tygodniu w nabożeństwie, w synagodze, w kościele katolickim czy w zborze protestanckim. Jest czwarte pytanie, czy religia w życiu danej osoby odgrywa bardzo ważną rolę, tak czy nie? Zauważmy, że te cztery pytania, one mówią już o wiele więcej niż to, co my w Polsce badamy, to znaczy, czy poszedł ktoś do kościoła na mszę, czy też nie.
No tak, ale teraz jeszcze do tego dorzućmy na sam koniec naszej rozmowy to, co już w wypowiedzi księdza się gdzieś tam w pewnym momencie pojawiło, mianowicie to, że nawet jeśli byśmy tutaj założyli pewną solidność, tak, przekonań religijnych, tak, czy ktoś, jeśli chodzę do kościoła, to uznaje coś razem z kościołem, tak, za prawdziwe, złe, dobre i tak dalej, te wszystkie konsekwencje własnego religijnego wyboru, no ale rozumiem, że w sytuacji, w której różne autorytety w kościele będą wypowiadały się czasami w skrajnie różny sposób, tak, jeśli mówimy tutaj tak naprawdę, mówiliśmy o tej na przykład kwestii homoseksualnej, prawda, czy będą zupełnie co innego znajdą w jednej albo w drugiej książce. Mówię o autorytetach, bo chodzi o to, komu się ufa, tego czy innego autora, czasami w tej chwili nie chodzi o autorów pokątnych, czy tych, których na przykład spotykają potem jakieś zastrzeżenia, tak? Tylko mamy do czynienia z autorami, którzy zupełnie otwarcie mówią, powinniśmy się otworzyć, powinniśmy zmienić. To, co jest w katechizmie, w tej części o homoseksualizmie, to jest już coś, co wymaga zmiany, korekty. Zresztą w ogóle to wszystko miało być inaczej, a potem Kongregacja Nauki Wiary tam wprowadziła różne swoje poprawki, więc ostatecznie katechizm trzeba by było tutaj mocno zreformować. Takie rzeczy się słyszy. W związku z tym można myśleć, że nawet ci, którzy jakby w punkcie wyjścia mówią sobie, chcę być na przykład katolikiem, tak, w całości, tak, z kościołem myśleć o swoim życiu w całości, no będą napotykali czasami na pewną trudność, tak? Będą mówili, no ale ostatecznie jakie jest zdanie kościoła? Może za chwilę się okaże, że jest zupełnie inne?
Coraz rzadziej jest stawiane to pytanie, co sądzi w danej kwestii Kościół, ponieważ coraz częściej katolicy w różnych krajach świata po swojemu rozumieją prawdy wiary i moralności i raczej w tym kierunku będziemy szli w najbliższych dziesięcioleciach, to znaczy nie będzie jednej wykładni prawdy wiary i moralności w Kościele katolickim dla całego świata. Po prostu będzie katolicyzm różnorodny. Czy chcemy tego, czy nie, to jest już przesądzone i będą prowadzone brutalne wojny między różnymi właśnie frakcjami, szczególnie między frakcją liberalną i frakcją konserwatywną. Taka brutalna wojna dzisiaj jest prowadzona szczególnie w Stanach Zjednoczonych wśród katolików. To jest kraj, w którym się prowadzi naprawdę ciekawe debaty intelektualne w świecie katolickim. Natomiast gdy chodzi o kwestię właśnie homoseksualizmu, no to mamy trzy główne pytania i wokół tych trzech kwestii prowadzi się właśnie dzisiaj wojnę w Kościele katolickim. No jest pierwsze pytanie, jak oceniać orientację homoseksualną i akty homoseksualne. Katolicy konserwatywni mówią, no to jest coś negatywnego i należy tego unikać. Katolicy liberali, ależ skądże znowu, to jest coś pięknego, to jest Boży dar i jak najlepiej powinniśmy to wszystko praktykować jako osoby heteroseksualne, biseksualne czy homoseksualne. No i drugie pytanie, czy legalizować związki jednopłciowe i czy należy dać prawo takim właśnie małżeństwom gejowskim, gay marriage, prawo do adopcji dzieci. No i znowu katolicy konserwatywni mówią, nie trzymajmy się małżeństwa heteroseksualnego. Katolicy liberalni mówią, ależ skądże znowu? Pan Bóg dzisiaj bardzo chce tego, żebyśmy błogosławili w naszych kościołach małżeństwa homoseksualne i żeby małżeństwa homoseksualne wychowywały dzieci adoptowane czy jakoś inaczej pozyskane w swoich, no właśnie, małżeństwach, rodzinach homoseksualnych. I jest trzecia trudna kwestia, czy dopuszczać do święceń kapłańskich, biskupich i życia zakonnego kandydatów no, homoseksualnych. I znowu katolicy konserwatywni, upraszczając oczywiście, ale ta frakcja powiedzmy konserwatywna mówi nie, zachowajmy jednak pewną ostrożność.
No w tę stronę szły zarządzenia Benedykta XVI.
Natomiast katolicy liberali mówią, ale skądże znowu? No mamy ogromną właśnie grupę kardynałów, arcybiskupów, biskupów, zakonników, którzy mówią, ależ skądże znowu homoseksualizm jest wielkim darem Bożym i możemy mieć kardynałów, biskupów, księży, zakonników o orientacji homoseksualnej. I wokół tych kwestii jedność jest niemożliwa. Ja to często dość jasno mówię od kilku lat w moich różnych tekstach. No, przed Kościołem katolickim są dwie drogi. To znaczy, pierwsza droga to jest właśnie droga katolicyzmu różnorodnego. To znaczy, możemy się właśnie nauczyć bycia razem w jednym kościele, wiedząc o tym, że jesteśmy albo konserwatywni, albo liberalni, różniąc się bardzo głęboko w podstawowych kwestiach dotyczących praw wiary i moralności. No albo jest druga opcja, schizma, to znaczy rozpad Kościoła. Dzielimy Kościół na Kościół katolicki A, Kościół katolicki B i wówczas no, można po prostu sobie wybierać, do której wersji katolicyzmu chcemy należeć. O te kwestie będziemy prowadzić brutalną wojnę przez najbliższe dziesięciolecia, a taka wojna toczy się w innych denominacjach chrześcijańskich i także toczy się w innych religiach.
Niewesoła perspektywa. Dziękuję księdzu Andrzejowi Kobylińskiemu za rozmowę dzisiaj w naszym konwersatorium. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam za tydzień do konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. A teraz żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.